Wracamy do Państwa w mojej rozmowie z profesorem Michałem Łuszczukiem. Jesteśmy w trakcie opowiadania historii eksploracji bieguna północnego. Państwa europejskie, Wielka Brytania, szukające swojej drogi do Azji, chcąc uniknąć konfrontacji z Hiszpanią i Portugalią. No dobrze, dopowiedzmy naszym słuchaczom, panie profesorze, tę historię.
Historia jest bardzo bogata, bo bardzo wielu różnych żeglarzy miało takie ambicje, żeby być pierwszymi, którzy tą drogę między Europą a Azją odnajdą. Te pierwsze wyprawy często były finansowane ze źródeł prywatnych. Mówiąc krótko, kupcy, a na przykład kupcy holenderscy, byli zainteresowani inwestowaniem w odkrycie tej drogi, bo to potencjalnie był dla nich kolosalny zysk. Nazwisko William Barents. Mhm. Być może też gdzieś tam znane. Morze Barentsa.
Holender.
Morze Barentsa leżące na północ, nad północ od Norwegii. Tak. To jest obszar właśnie, w którym on jako pierwszy stawiał wśród Europejczyków kroki, płynąc stawiał te pierwsze kroki i odkrywał kolejne wyspy czy archipelagi, między innymi Spitsbergen, który będzie dla nas pewnie w dalszej części audycji dosyć istotnym miejscem. Płynął właśnie w stronę wysp, które dzisiaj byśmy powiedzieli są wyspami rosyjskimi. Odkrywał, nazywał. Ostatecznie ostatnia z jego podróży nie zakończyła się pozytywnie, bo doszło do wypadku. I on i część jego załogi, mówiąc krótko, w trakcie zimowania, próby zimowania w Arktyce zginęli. Mamy te informacje z zapisków, z relacji uczestników, którzy troszkę dłużej przeżyli, gdzie udało się też odkryć te miejsca, już stanowiska archeologiczne obecnie. Ale mamy też takie nazwiska jak Bering, Cieśnina Beringa na przykład.
Ciekawa historia.
Zatoka Hudsona. Hudson.
Jeśli chodzi o Beringa, panie profesorze, to przecież był Duńczyk, ale w służbie...
Cara.
Dzisiaj nie mogłoby to Duńczykom nie przejść przez gardło, ale tak wyglądał ówczesny świat. Duńczyk na służbie Imperium Rosyjskiego. A zatem i Bering, tak? I Hudson. To są nazwiska, które przeszły, jakby zostały za... Właszczone przez geografię. No i dzisiaj poznajemy te obszary świata i one trochę opowiadają nam ten kontekst historyczny, personalny, no ale także trochę geopolityczny, o czym pan zaczął mówić a propos tego poszukiwania, wybicia drogi do Azji, by nie antagonizować Hiszpanii i Portugalii. Zbliżamy się zatem do wieku, jesteśmy wiek XIX, początki wieku XX i chyba te najbardziej spektakularne wydarzenia. No postać oczywiście Piriego, prawda? Na południu to będzie Amundsen. To jest tak, że 1909 rok, panie profesorze, czyli osiągnięcie bieguna północnego, no bo to zawsze jest, to jest jakieś graniczne doświadczenie. To jest biegun. No, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, prawdopodobnie nie można wykluczyć, że ktoś się tam kiedyś zabłąkał, przeżył, doszedł do wioski, jakiś Inuita. Peary. Czy to był Robert Peary, Amerykanin? Czy to był, używając jego języka, jakiś game changer, czyli wydarzenie jakby formatujące rzeczywistość, być może dające Stanom Zjednoczonym coś więcej niż tylko splendor, biorąc pod uwagę jednego z obywateli Stanów Zjednoczonych?
Tutaj nie mamy tak na dobrą sprawę pewności, kto pierwszy, czy to był Peary, czy to był Cook, który dotarł na biegun północny, no bo warunki, w jakich te wyprawy się dokonywały i dane geograficzne, no nie mamy zapisów logów z GPS-a,
tak.
Nie pozwalają nam jednoznacznie tego stwierdzić. Są zwolennicy jednego, jak i drugiego, i argumentami się przepychają w jakimś zakresie. O ile pamiętam, gdzieś kiedyś czytałem, że nawet gdzieś to sprawa w sądzie się miała rozstrzygnąć, tak, w którymś momencie. Więc no paradoksalnie i znowu w przeciwieństwie do sytuacji na Antarktydzie, gdzie była rywalizacja między Amundsenem i Scottem. Tutaj mamy konkretne informacje. Niby tylko kilka lat różnicy, ale też nieco innego formatu chyba to byli odkrywcy, zwłaszcza Amundsen, którzy w sposób bardziej taki systematyczny opisywali trasę, którą się przemieszczali i byli w stanie faktycznie później udowodnić, gdzie się znajdowali,
w którym momencie. To jest też ważne. Przygotowując się do rozmowy z panem profesorem, wiem, że Amundsen, Norwek, jak tylko dowiedział się o tym, że Peary dał radę, zmienił plany. On chciał zdobyć biegun północny i powiedział swojej ekipie, że dobrze, płyniemy na południe.
No właśnie, tu dochodzimy do tego, co jest dla jednych wspaniałą kartą historii naszego świata, dla innych jest wstydliwą kartą naszego świata, czyli kwestia eksploracji, odkrywania, kolonizacji, zdobywania innych obszarów przez Europejczyków. Wiemy, jak tragiczne skutki były związane z wyprawami konkwistadorów do Ameryki Południowej czy Środkowej kilkaset lat wcześniej. Ale ta tendencja do takiego właśnie podbijania świata, ona przeżyła do XX wieku i działania Amundsena, myślę, że w dużej mierze, zresztą u Brytyjczyków jeszcze bardziej jest to wyraźne, to jest taka działanie ku chwale glorii Imperium Brytyjskiego lub też ku chwale i glorii Norwegii. Aha. Element taki nacjonalistyczny, albo przynajmniej mocno narodowościowy, był obecny w badaniach polarnych już w XIX wieku. Jednocześnie z rzadka pojawiały się takie inicjatywy współpracy międzynarodowej. Mhm. Ale nie oszukujmy się, tak jak wyprawy Cooka były formalnie wyprawami naukowymi, żeby badać gdzieś tam zaćmienie słońca, prawda, po drugiej stronie świata, to on miał tajne instrukcje, które mówiły, że każdą wyspę, którą zobaczy, no to włączamy do Imperium Brytyjskiego. Ten sposób rozumowania oczywiście był dalej rozpowszechniany, ale ma pan redaktor rację, bo gdzieś to wybrzmiało we wcześniejszym pytaniu, że zgodnie z regulacjami, z normami prawa międzynarodowego, nawet w pewnym zakresie, pierwszeństwo odkrycia daje określone benefity. I te benefity związane w przypadku Antarktydy to jest najbardziej wyraźne. Kto pierwszy był, kto pierwszy zakładał bazę, później stały się podstawą do przedstawiania roszczeń terytorialnych ze strony właśnie takich państw jak Wielka Brytania, Norwegia, też Belgia brała udział w tym wyścigu. Zresztą to jest ciekawa historia, bo akurat pierwsza ekspedycja belgijska w 1899 roku na pokładzie był też Amundsen, ale był też Dobrowolski i Arctowski, czyli dwaj polscy, albo też pochodzący z Polski, no bo wówczas Polski na mapie nie było. Badacze brali udział w tych wydarzeniach, więc tak na dobrą sprawę geneza polskiej polarystyki, polskich badań polarnych również jest osadzona w tej rywalizacji międzynarodowej o pierwszeństwo odkryć. Ale nie tylko odkryć, no bo za odkryciami szły także konsekwencje takie prawno-międzynarodowe związane z pozyskaniem prawa do eksploatacji, osadzania się czy wykorzystywania tych terenów.
Powiedzmy sobie zatem szczerze, konkludując ten fragment, że te ekspedycje, eksploracja terenów bardzo nieprzyjaznych człowiekowi, za nimi, za badaczami podążała, metaforycznie mówiąc, flaga ich państw narodowych, podążał prestiż kultury narodowej, imperium, czy nazwiemy tak to, czy inne państwo. Niewątpliwie były to wyprawy konsumowane wówczas bardzo bezwzględnie przez polityków, monarchów i trzeba tę sprawę nazwać po imieniu. Trudno też się dziwić takiemu rozumieniu badań polarnych. Panie profesorze, wróćmy jeszcze do jednej rzeczy ważnej, ponieważ mówił pan o tym, że pierwszeństwo, prawo pierwokupu, choćby Norwegia, Roald Amundsen, 1911 rok, pierwszy oficjalnie uznany za zdobywcę bieguna południowego, tym samym Norwegia, no choć trudno jakby wiązać ją z tą częścią kuli ziemskiej, no bierze gdzieś tam udział w tym podziale tego tortu. My z geografii politycznej, z historii politycznej znamy, o kolonializmie pan mówił, chociażby konferencja berlińska 1884-85, dzieląca Afrykę na strefy wpływów i wykorzystująca tak zwaną doktrynę efektywnej okupacji. Nawiasem mówiąc, związano po prostu z tym, że państwo, które pierwsze dociera nie tylko wbija flagę, ale musi też założyć pewien posterunek i efektywnie kontrolować dane terytorium. W tym przypadku Arktyki i Antarktydy będzie to oczywiście dużo bardziej skomplikowane, ale ja chcę wrócić do jednej ważnej rzeczy. Zanim przejdziemy do kwestii znaczenia obszaru Arktyki i Antarktydy dla całego świata, tej funkcji, już o tym troszkę mówiłem, termostatu, status prawny tych obszarów. Status prawny tych obszarów mamy 1909-11, ale oczywiście to niewiele wniosło, jeśli chodzi o samo odkrycie. Niewątpliwie gdzieś prowokowało próby, równolegle rozwija się prawo międzynarodowe, próby dookreślenia, doprecyzowania statusu prawnego, by wykluczyć ewentualne spory, być może nawet konflikty. A zatem status prawny Arktyki i Antarktydy.
No dobrze, zacznijmy od Antarktydy. Powiedzieliśmy o tym, że w ślad za zdobywcami pojawiała się taka opcja uznana przez społeczność międzynarodową, zdominowaną przez europejski punkt widzenia, że należy się to pierwszeństwo zajęcia terytorium. No ale problem efektywnej okupacji, jak to się ładnie nazywa, czy pan redaktor powiedział, no Antarktydzie jest dużym problemem, no bo jak efektywnie ten obszar zająć? To jest niemożliwe nawet teraz w XXI wieku, żeby osiedlać ludzi, którzy mieliby tam jakąś działalność prowadzić. Na początku XX wieku również nie było to możliwe. Natomiast pojawili się inni kandydaci, inne państwa, które uważały, że mają prawo do Antarktydy. I to były państwa, które z racji bliskości geograficznej,
tak,
czyli mamy Chile, mamy Argentynę, mamy Australię, mamy Nową Zelandię, uznają, że one również mają prawo do dostępu, tak? No bo są najbliżej, dlaczego nie? Tam nikogo nie ma, to zajmijmy. Ta dyskusja, przerzucanie się argumentami, ona trwała, powiedziałbym, dosyć długo, ale to też wynikało z racji pewnego oddalenia tego, że Antarktyda nie była wykorzystywana, nie miała żadnej takiej wówczas technologicznie dostępnej możliwości eksploatacji. Więc tak na dobrą sprawę, aż do końca lat 50. ta dyskusja była taką czczą dyskusją w jakimś sensie. Wiemy, że w trakcie II wojny światowej Amerykanie wysyłali jakieś ekspedycje wojskowe, które miały bardziej sprawdzić, co na tej Antarktydzie jest możliwe. Więc tu już się pojawia taki element bardziej utylitarny, a nie tylko geograficzny.
Oczywiście nikogo nie pytali o zgodę, biorąc pod uwagę przewagę. To było w trakcie II wojny światowej.
Tak, tak. To są takie dosyć ciekawe, duże misje. Oczywiście pojawia się tutaj kontekst już zimnowojenny, czy też rywalizacji ze Związkiem Radzieckim. No jeszcze może nie zimnej wojny, bo mówimy o II wojnie światowej, ale pewnej takiej chęci rozpoznania. No były też takie teorie mówiące o tym, że hitlerowcy byli na Antarktydzie, mieli swoje tajne bazy. Natomiast wydaje mi się, że nie jest na tyle potwierdzone, żebyśmy mogli wyjść poza sferę spekulacji. Ale jeżeli Amerykanie zaczęli szukać czegoś na Antarktydzie, może mieli jakieś informacje. Wchodzimy tutaj troszeczkę na taki, już powiedziałbym, raczej fantastyczny grunt. I zresztą dużo książek, ciekawych filmów na ten temat powstało, ale to raczej fabularne.
Okay.
Wracając do statusu. Antarktyda ma duże znaczenie takie naukowe dla zrozumienia właśnie tego, jak funkcjonuje nasza planeta. I to spowodowało, że w latach 50. zorganizowano tak zwany Międzynarodowy Rok Polarny. To był rok 1950. No i teraz mi wyleciało z głowy chyba trzeci, szósty.
Czyli na kilka dobrych lat przed podpisaniem traktatu waszyngtońskiego.
Dokładnie, ale kilka lat, dosłownie, dlatego że w trakcie tego Międzynarodowego Roku Polarnego kilkadziesiąt państw zaangażowało się w różnego typu akcje naukowo-poznawcze i naukowcy bardzo zależało na tym, żeby Antarktyda dalej była takim miejscem przyjaznym badaniom. Zainspirowali dyplomatów, polityków do tego, żeby Antarktyda jednak nie była zajmowana przez jakieś konkretne państwo, tylko żeby miała status terytorium międzynarodowego.
Czyli to środowisko naukowe, panie profesorze, trzeba to wyeksponować. Ono przekonało polityków, by odpuścili twardą nie tyle eksplorację, ale też i eksploatację w rozumieniu militaryzacji.
Też.
Bo możliwości techniczne już się pojawiały, by gdzieś tam rozlokować w czysto takim propagandowym często przecież znaczeniu i sensie jakąś baterię, jakąś wyrzutnię. A tego nie robiono z uwagi na to, że naukowcy chcieli zadbali o to, żeby to pozostał obszar politycznie dziewiczy.
Myślę, że tak i powiedziałbym, że tu nawet nie chodziło o jakąś baterię, tylko chodziło o obawy związane z próbowaniem czy próbami jądrowymi.
Nawet?
Tak, tak, no oczywiście, właśnie, że tak.
Przecież no bo to już jest już ten okres, oczywiście,
okres lat 50., więc Antarktyda niezamieszkana wydaje być się naturalnym kandydatem na taki poligon doświadczalny w tym zakresie. Zresztą, no nie oszukujmy się, Związek Radziecki właśnie już no, przechodząc na północ, tak?
Tak.
Nowa Ziemia, to też jest obszar, w którym takie próby jądrowe były realizowane. Obecnie konsekwencje tego są straszne. Ale wracając do Antarktydy, naukowcom się udało, to ładnie zostało wówczas określona mianem naukowej dyplomacji, czyli takiej dyplomacji prowadzonej przez naukowców, czy przy wsparciu naukowców. Kilkanaście państw, bodajże 13, podpisało w 1959 roku traktat waszyngtoński. Kilkanaście prostych punktów, mówiąc o tym, że jest to terytorium międzynarodowe, jest to obszar zdemilitaryzowany, jego podstawowym celem ma być prowadzenie badań naukowych. Mhm. I bardzo ograniczona eksploatacja, jeżeli chodzi o surowce i zasoby. Na podstawie tego traktatu w kolejnych kilkudziesięciu latach rozbudowuje się tak zwany system antarktyczny, obejmujący inne konwencje dotyczące ochrony różnych gatunków,
dobrze,
przyrody, dotyczące obszarów morskich. Nie udało się tak do końca uregulować kwestii eksploatacji o podłożu ekonomicznym, ale ona mimo wszystko jest zakazana na chwilę obecną.
Jest zakazana, czyli w tym momencie jest to nadal, będę konsekwentny, obszar dziewiczy w dużej mierze, biorąc pod uwagę nie to, że nikt tam nie dotarł, bo mamy tam kilkadziesiąt stacji badawczych, w tym polską, o której pan profesor też troszkę opowie. Mamy dziś 53 strony, państwa strony Traktatu Waszyngtońskiego Antarktycznego, który skutecznie, Bogu dzięki, zneutralizował ten kontynent. Kontynent, powtórzmy tak, to raz jeszcze, dokładnie, który jako jedyny na świecie z kontynentów nie ma na sobie państw, mhm, na mapie. Mhm. Nie ma tam państw i myślę, że przez jakiś czas jeszcze nasze globusy nie będą w kolorach pokolorowane na południowym biegunie. A zatem pokojowe wykorzystanie Antarktydy i jej neutralizacja skuteczna na chwilę obecną, na rok 2022 jest i to niewątpliwie cieszy. No dobrze, mamy zatem Antarktydę, do niej jeszcze wrócimy i spróbujmy poszukać zatem tych rozwiązań. No i właśnie, jaki będzie status prawny Arktyki? Antarktyda, kontynent, zneutralizowany.
Międzynarodowo.
No i Arktyka. No nie mamy tam lądu. Mamy masę, mamy lodowce, mamy lód. Nie ma nic więcej. A zatem jak odnieść się w sensie prawnym do Arktyki?
No i tu wracamy do początku naszej rozmowy, gdzie powiedzieliśmy sobie o tym, że Arktyka jest regionem morskim. I z tego powodu ocean arktyczny, oczywiście patrząc pod względem tego, jakimi właściwościami geofizycznymi i geograficznymi on się charakteryzuje, no bardzo często pokryty pokrywą lodową, ale generalnie nadal jest morzem. A społeczność międzynarodowa już od lat 50. miała rozwiązania dotyczące, jak regulować no właśnie, przynależność obszarów morskich i zasady korzystania z obszarów morskich. Od lat 50. to się rozwijało. W 1982 roku została przyjęta konwencja z Montego Bay, Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza. I to w tym dokumencie znajdziemy odpowiedzi na pytanie, do kogo należą obszary morskie.
Dobrze. I do tego dokumentu wrócimy po przerwie, związanej także z serwisem informacyjnym. Jesteśmy na obszarze arktycznym. Wracamy do rozmowy z panem profesorem Michałem Uszczukiem po przerwie. Do usłyszenia.